Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Apokalipsy i utopie. Dzisiaj to mamy na tapecie.
Chyba dystopie.
Dystopie, ale też science fiction, seriale science fiction, też seriale postapokaliptyczne. Chyba dzisiaj będziemy się przyglądać w ogóle temu, jak w serialach pokazywana jest kondycja człowieka, który nagle został wrzucony w świat zupełnie inny niż ten, który dobrze znamy.
Będzie trochę klasyki, będą zupełnie nowe konteksty oraz pytanie, czy Rosjanie przewidzieli koronawirusa.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
No to zacznijmy od tego pytania, które zadałaś przed chwilą. Czy Rosjanie przewidzieli koronawirusa?
Jak zaczęłam oglądać serial Netflixa Ku jezioru, pomyślałam, jak rosyjscy twórcy byli w stanie zrobić tak dobry serial o koronawirusie w jakimkolwiek dystansie społecznym, w jakimkolwiek kontekście, po czym okazało się, że jest to serial z 2019 roku i trochę się wtedy przeraziłam.
Tak, a nie miałeś takiego wrażenia, bo ja oglądając serial Ku jezioru, który jest dostępny na Netflixie, ale nie zrobił go Netflix, nie było tutaj żadnej współpracy rosyjsko-netflixowej, tylko po prostu jest to serial rosyjski, to oglądając ten serial miałam wrażenie, że oni nic nie wiedzą o epidemii, że po prostu nie znają się na dystansowaniu społecznym, nie znają się na ochronie osobistej, nie znają zasad pod tytułem maseczka, dezynfekcja i dystans, DDM, którą my stosujemy. Tak trochę patrzyłam na nich z pożałowaniem.
No wiesz, ten ich wirus, ten wirus z serialu Ku jezioru jest dużo bardziej złowieszczy i zabójczy niż koronawirus. To może chwilę teraz o fabule. Pewnego dnia w Moskwie pojawia się bardzo nieznany wirus. Choroba nie ma jeszcze swojej nazwy, ale jest bardzo, bardzo groźna. Zabija człowieka w ciągu 4 dni i właściwie od tego wyroku śmierci już po zarażeniu nie ma jakiegoś odwrotu. Pojawiają się różnego rodzaju objawy tego wirusa. Tym najważniejszym i kluczowym dla fabuły jest to, że osoby, które są nim zarażone, mają bardzo przekrwione i nienaturalne oczy. Co sprawia, że warstwa wizualna tego serialu jest dość jasna, to znaczy od razu wiadomo, przed kim trzeba uciekać. Osoby, które są nim zarażone, bardzo szybko też zarażają następne osoby. Czyli właściwie, jeżeli ma się kontakt z kimś zarażonym, można być pewną, że będzie się również nosicielem tego wirusa.
I jeśli ktoś kiedykolwiek oglądał jakiś serial albo film, w którym następowała apokalipsa zombie, to mniej więcej zna ten schemat. To znaczy mamy do czynienia z zagrożeniem, więc formułuje się grupa, ekipa, zbiór ludzi, którzy będą przed tym zagrożeniem wspólnie uciekać, którzy zawiązują taki sojusz. Często jest to sojusz bardzo nieoczywisty albo taki wręcz od razu na samym punkcie wyjścia generujący konflikty. No i właśnie w Ku jezioru jest dokładnie tak samo. Mamy grupę ludzi, która wyrusza ku tytułowemu jezioru, tam gdzie ma być bezpiecznie, spod Moskwy, dlatego że no wiadomo, Rosja, ogromny kraj z wielkimi przestrzeniami niezaludnionymi, więc można pojechać nad jezioro, gdzie nie widać żywej duszy i tam bezpiecznie przetrwać pandemię.
Ta grupa to jest mężczyzna, jego obecna partnerka, była żona, ich wspólne dziecko oraz dziecko w jakimś spektrum autyzmu czy z Aspergerem, już niestety nie pamiętam, z poprzedniego związku, oraz przyjaciel oligarchy z żoną w zaawansowanej ciąży oraz nastoletnią córką, która ma problem z użytkowaniem alkoholu, więc no taka dość rzeczywiście egzotyczna grupa i potencjalnie pełna napięć.
A nie zapomniałaś o ojcu jeszcze Sieroży?
Ojcu, masz rację, jeszcze jest ojciec. Bardzo ciekawa postać, jedna z moich ulubionych, więc trochę mi w sumie przykro, że o nim zapomniałam. No i to rzeczywiście porównanie do tych takich produkcji zombie jest tutaj super adekwatne, więc cieszę się, że je poruszyłaś, bo tu chodzi o to, jak się zachowujemy wtedy, kiedy grozi nam śmierć, głód, do czego zdolny jest człowiek, żeby ratować siebie, kogo poświęci, co poświęci. No i to jest taka właśnie no, opowieść o ucieczce. Chociaż jak to mówię, to mam poczucie, że trochę ogałacam ten serial, bo to jest naprawdę bardzo dobra produkcja.
To jest przede wszystkim produkcja, która czerpie pełnymi garściami z wszystkiego, co znamy z popkultury na temat nie tylko zombiaków, ale w ogóle seriali science fiction, serii thrillerów, horrorów. Mamy i takie wyskakiwanki, przestraszanki, mamy też nagłe zwroty akcji, ale też są to wszystko ruchy, są to wszystko chwyty, które osoba nawet średnio zapoznana z popkulturą dobrze zrozumie i dobrze zinterpretuje i będzie wiedziała, skąd one pochodzą. Ja uważam, że to jest plus tego serialu, żebyś Zuza nie pomyślała, że ja go teraz krytykuję i mówię, że coś jest wtórnego albo coś jest banalnego, bo mam wrażenie, że to, że to jest serial rosyjski i mamy ten kontekst no nie amerykański, tylko te wszystkie właśnie horrorowe, thrillerowe przygody, które znamy z popkultury amerykańskiej, czy ogólnie mówiąc popkultury zachodnie, przeniesione na glebę rosyjską, no po prostu pięknie rozkwitają. Ja się świetnie na tym serialu bawiłam.
To prawda i to, że to jest serial, który właśnie nie tylko ma ten kontekst rosyjski, czyli kiedy słyszymy, że rząd i wojsko odcinają Moskwę od reszty kraju, albo kiedy słyszymy o fake newsach i tym, jak rząd nie podaje prawdziwych informacji na temat tego, co się dzieje z pandemią, to się tak otwierają jest. Też odpowiednie klapki, szufladki w głowie i myślę, że to jest też ważne, bo to jest taka wersja właśnie publicystyczna tego serialu, ale ja bym jeszcze dodała to, że fakt, że oni mówią po rosyjsku i komunikują się po rosyjsku i można obejrzeć serial, który nie jest po angielsku, też jest moim zdaniem plusem i dla mnie wielką przyjemnością, bo przyznam, że jestem już trochę zmęczona tym anglojęzycznym światem seriali i to było dla mnie odświeżające, trochę jak w pewnym momencie odświeżające było oglądanie seriali francuskich, o których rozmawiałyśmy, czy hiszpańskich, kiedy wchodził Dom z papieru i miałyśmy o tym
No
odcinek.
Ostatnio się też niemieckich naglądałyśmy.
To prawda, tak. Też tak było, więc to jest dla mnie też przyjemność, usłyszeć inny język, a przez to też trochę inny kontekst kulturowy.
No i Ku Jezioru też czerpie mocno z tej tradycji rosyjskiej. Mamy tam i rosyjską muzykę, może nie tyle, co bym chciała, ale nawet pojawiają się ludowe przyśpiewki. No i jest ten wątek, nasza drużyna, ekipa, która oczywiście się uszczupla, dodają się nowe osoby, przeżywa jakieś przygody, jest narażona na różne kłopoty, trafia, właściwie tam w fabule jest taki moment, w którym trafia się rosyjska zbuntowana wioska, też oczywiście w środku niczego, która przez przypadek jej mieszkańcy dowiadują się, że idą po nich żołnierze, że osoby, które są narażone na zakażenie są, no właściwie, jak tu użyć jakiegoś eufemistycznego słowa, a jednocześnie nie zdradzać za wiele, unieszkodliwiane, o tak powiem, że są unieszkodliwiane i postanawia się zbuntować, no i robi taką właśnie ludową ściepę, idzie z przyśpiewką, robi zasadzkę na tych żołnierzy i rzeczywiście udaje im się przetrwać. Więc ten taki wschodni sznyt, nawet trochę bazujący na stereotypach, nawet trochę krzywdzących stereotypach, no i tak daje właśnie ten niesamowite poczucie, że to jest coś innego niż te amerykańskie seriale, które do tej pory oglądamy.
Myślę, że ważne jest to, że to są autostereotypy i że to są twórcy rosyjscy, którzy się bawią tymi stereotypami. To nie jest jak stereotypy na temat Francuzów w serialu, który zrobili Amerykanie, jak na przykład Emily w Paryżu. Więc to jest w pewien sposób mniej rażące i wydaje mi się, że bardziej też taka konwencja. To znaczy, że oni się właśnie tym trochę bawią, tą częścią postrzegania Rosji i rzeczywistości też rosyjskiej. Więc mam nadzieję, że to, co my mówimy, sprawia, że zachęcamy do tego serialu, bo jakoś zależy mi na tym, żeby dać temu serialowi szansę, bo to jest naprawdę bardzo dobra, rozrywkowa, popkulturowa produkcja, ona nie jest głupia, jest trzymająca w napięciu, kibicuje się tym bohaterom. Ma wszystko to, co tego typu serial mieć powinien, a do tego jeszcze jakieś takie bonusy.
Na przykład jak Misza, czyli ten chłopak z autyzmem, który w czasie tej podróży dorasta, przeżywa swoją pierwszą miłość i no, staje się dorosłym człowiekiem. Oczywiście Ku Jezioru ma swoje minusy, które ja zauważam. Niesamowicie mnie wkurza postać pierwszoplanowa, czyli Sirioża, który z jednej strony jest szefem wycieczki, bo oczywiście jest mężczyzną, więc musi wszystkim rządzić i wszyscy go słuchają, a z drugiej strony właśnie chyba jego większym problemem niż pandemia jest to, że ma dwie wkurzone kobiety na pokładzie, które też są tak bardzo stereotypowo pokazane jako te, które tutaj doświadczenie graniczne, mogą umrzeć, wszyscy umierają do końca, a one sobie wydrapują oczy chłopaka. Więc to mi zgrzytało, ale ja wybaczam te wszystkie błędy.
Tak, myślę, że to jest kwestia tej konwencji. Rzeczywiście to też nie jest coś, co mi się podobało w tym serialu, ale myślę, że wiesz, tego typu produkcje bywają naprawdę dużo gorsze i potrafią mieć dużo gorsze takie fabularne braki, więc tu bym już przymknęła oko, szczególnie, że rzeczywiście wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna produkcja, aż dziw, że nie zrobił jej Netflix w ramach swojej podróży po świecie z różnymi produkcjami, bo to jest po prostu moim zdaniem taka produkcja na tym takim bardzo dobrym Netflixowym poziomie.
To ja się nie zgodzę. Ja się bardzo cieszę, że jej nie zrobił Netflix, że to jest jednak coś innego, że nie mamy tego monopolisty na rynku, który nam też prezentuje jakąś wizję świata i
sposób opowiadania. Mówiłam o stylu.
To jest niskobudżetowa produkcja i to widać, tam jest biednie czasami przed ekranem, a mam wrażenie, że twórcy postarali się, zrobili co mogli, że nawet teraz mam w głowie scenę ze szpitalem, z opuszczonym szpitalem, gdzie widać, że ktoś sobie mocno przemyślał i poświęcił na to czas i wyobraził, jak mógłby wyglądać szpital po takiej epidemii, po takiej pandemii spacyfikowany przez wojsko. Więc ja bardzo szanuję za to, że nie mieli za dużo kasy, nie mieli tego wielkiego inwestora Netflixa, a jednak udało im się zrobić coś ciekawego.
Tak, to nie jest bieda jak z Korony Królów.
Dokładnie. Ku Jezioru jest do obejrzenia na Netflixie. Bardzo polecamy. Rosyjski serial, chyba pierwszy w naszej historii.
Nie, no kiedyś mówiłyśmy o Trockim.
A to nie był serial amerykański, Trocki?
Nie.
A, no to super. To w takim razie drugi. No i dalej zostajemy w Europie, zostajemy w, no już nie w Europie Wschodniej, bo mamy serial produkcji niemieckiej. Serial Plemiona Europy to jest jedna z takich najświeższych premier Netflixa. Zrobili go ci sami producenci, którzy zrobili serial Dark i mam wrażenie, że zaszło tutaj taki marketingowy, lekkie marketingowe wprowadzenie w błąd widzów i widzek, mówiąc, że to jest serial twórców serialu Dark. Natomiast no, nie do końca jest tak, że on ma coś wspólnego z tym wcześniejszym serialem, oprócz ekipy producenckiej.
Mamy bliżej niezidentyfikowany rok. Wiemy, że w 2029 roku nastąpiło jakieś ogromne załamanie technologii, w wyniku którego właściwie przestały istnieć państwa. Miejsce państw, krajów zajęły plemiona, które mają nazwy, które nie są związane w ogóle z miejscami pobytów na terenie dawnej Europy. Tych plemion jest kilkaset. I co? I oczywiście plemiona między sobą walczą, mają swoje bardzo jasne i wyraźne cechy charakterystyczne, funkcjonują trochę z rzeczami, które znamy z nowoczesności, a trochę bez nich, w zależności też od plemiona. No i główni bohaterowie są członkami jednego z plemion. To plemię zostaje napadnięte. Ojciec i syn z tej rodziny zostają niewolnikami. Córce udaje się uciec i w związku z tym ta córka później decyduje się połączyć siły z innym plemieniem, aby odbić swoją rodzinę. Jest też, on nie wiem, czy on jest synem, ten jeden bohater, który ucieka z magicznym urządzeniem. Tak.
Elia? Tak, oni są rodzeństwem, czyli jest Liv, jest Elia i jest ten brat, który trafia do Wron, czyli Kiano.
Jeden z nich ma magiczne urządzenie, które trafia nie wiadomo do końca skąd, w wyniku wypadku i wiemy, że to urządzenie jest super ważne. Nie do końca wiem do czego, ale właściwie każdy by chciał ten magiczny trójkąt, czy ten magiczny przedmiot Sześcian.
Sześcian.
Dobrze, no.
Geometria się kłania.
Bardziej, wiesz co, bardziej chyba... Wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo trzymając się tego odniesienia do Dark, ty będziesz się pewnie zachwycać tym serialem, a ja chyba nawet po samym opisie słychać, że no, nie trafił do mojego serca.
No bo w ogóle źle go opowiadasz.
To teraz jeszcze raz.
Zaraz tu będę prostowała.
No dawaj, teraz ty. Opowiedz to samo jeszcze raz.
Będę prostowała wszystkie twoje fake newsy. Nie no, mamy serial, który jest serialem postapokaliptycznym i jeśli on ma mieć coś wspólnego z Dark, no to oczywiście jakby miejsce produkcji, bo jest to też serial mocno związany z Niemcami. Natomiast o ile Dark skupia się na tym, żeby nie doprowadzić do apokalipsy i żeby jakoś... zrobić coś, żeby do tej apokalipsy nie dopuścić. Tak tutaj już mamy świat po apokalipsie i to taki bardzo osadzony świat, czyli przez te 50 lat te resztki ludzi, które zostały w Europie jakoś znalazły swoje miejsce i stworzyły swoje właśnie plemiona, które, z którymi, w których żyją i żyją bardzo autonomicznie, no bo jakby tutaj i odległość, i brak komunikacji, czyli tych wszystkich nowatorskich narzędzi, które mamy, no doskwiera tym plemionom. No ale nie wszystkie, no bo mówisz o magicznym trójkącie, czyli sześcianie, który jest taką zaawansowaną technologią i jest trochę technologią z przyszłości, więc to nie jest tak, że ona całkowicie zniknęła, tylko gdzieś jest i gdzieś jest grupa ludzi, która właśnie żyje i dysponuje tymi najnowszymi technologiami. Myślę, że ten zamysł o tym, że to jest 50 lat po apokalipsie jest bardzo ciekawy, dlatego że nadal żyją ludzie, którzy pamiętają, jak było przed apokalipsą. Więc pamiętają tę Europę, w której my żyjemy, tak jakby interpretując ten zabieg. No i mnie bardzo zaciekawiło to, że Philip Koch, czyli autor scenariusza do tego serialu, zainspirował się Brexitem. Więc zainspirował się tym, że Unia Europejska się rozpada i nagle właśnie zamiast jednego wspólnego narodu europejskiego, który istnieje albo nie, no tutaj raczej możemy dyskutować z tą tezą, po prostu rozpada się na małe części.
To powiem tak, Brexit...
I co? I bym cię dopuściła do głosu teraz.
To powiem tak, Brexit jednego twórcę zainspirował do stworzenia serialu Years and Years, a innego do stworzenia serialu Plemiona Europy. Mi ten serial przypominał inną produkcję postapokaliptyczną, Sea. To był jeden z tych produkcji, które były pierwsze na platformie Apple TV+. I powiem ci... Równie niechętnie to oglądałam, chociaż to jest jakoś lepsza produkcja, bo mam poczucie, że ja to już wszystko znam i widziałam, ale nie w takim dobrym sensie jak w serialu Ku Jezioru, tylko miałam poczucie, że to jest taka trochę lepsza wersja tego serialu Rain, też Netflixa, w którym był ten zabójczy deszcz i w ogóle woda była zabójcza, więc wszyscy jej unikali i ludzie mieszkali w jakichś takich oddzielnych, małych enklawach. No, obejrzałam, bo to jest miniserial, 6 odcinków i cały czas czekałam, aż pojawi się coś, co mnie zafascynuje, co sprawi, że się wciągnę w tę historię, a właściwie tak mam poczucie, że...
Będę dyskutowała z tym, że to jest miniserial, po prostu to jest pierwszy sezon, bo kończy się takim cliffhangerem, że mogę dać sobie rękę uciąć, że zaraz będzie drugi. Więc ja też nie uważam, że to jest serial wybitny i zgadzam się z tobą, że on czerpie z tego wszystkiego, co już znamy. Ja ciągle myślałam, słuchaj, o Gwiezdnych Wojnach, jak go oglądałam. Bo te postacie tak są zarysowane, że trudno jest się do tych Gwiezdnych Wojen nie odnosić. To znaczy Leaf jest żywcem wyjętą księżniczką Leją, która próbuje politycznymi środkami uratować swoją rodzinę, ma takie dobro społeczności też na względzie, też... Czasami może zawierać jakieś kompromisy albo sojusze, które nie są do końca odpowiednie. Poza tym mamy tą całą podróż Eli, który jest żywcem wyjętym Luke'em Skywalkerem, a jego przewodnik, czyli Mojżesz, jest Hanem Solo. No nie możesz nie powiedzieć, że Mojżesz nie jest Hanem Solo. To jest po prostu jeden
prawda,
do jednego.
Prawda, chociaż ja wolę Hana Solo.
No tak, no oczywiście, że jakby mamy tutaj oryginał i jakąś może pseudopodróbkę. Ja natomiast podeszłam do tego serialu nie tak, że o, tutaj dostaniemy wielką produkcję, która zastanawia się nad przyszłością państw europejskich i tym, i właśnie tak jak już wspomniałaś tutaj, Years and Years, może też tak, o takie polityczne rzeczy zahacza i robi to w ambitny sposób, tylko raczej podeszłam do tego jak do rozrywki i przede wszystkim wydaje mi się, że to jest właśnie taki niezobowiązujący, dosyć prosty serial postapokaliptyczny, taki przygodowy również. Myślę, że skierowany do młodszych widzów, ale dający po prostu dużo rozrywki. A jeśli będziemy po nim oczekiwać, że on na przykład będzie tutaj snuł rozważania ja na temat kondycji Europejczyków.
Nie, ja tego nie oczekuję. Po prostu mam poczucie, że ta rozrywka jest kiepską rozrywką. I ja bardzo lubię, i wiele razy to mówiłam, bardzo lubię taką dobrą popkulturową rozrywkę, tak jak na przykład Ku Jezioru, ale to wydaje mi się po prostu dość miałki serial. Po prostu nieciekawy. I ta rozrywka tutaj jest taka sobie po prostu, to jest bardzo przeciętny serial i powiedziałabym, że szkoda czasu na ten serial, bo jest dużo więcej, dużo lepszych produkcji, które też podejmują tego typu tematykę, a to jest właśnie jak Rain, no, obejrzałam ten serial, tamten też, ale właściwie myślę, że gdyby nie fakt, że miałyśmy o nim nagrać audycję, to bym po prostu po drugim odcinku zdecydowała się, że nie ma sensu dalej tego oglądać.
A właśnie ja chciałam obejrzeć ten serial i przede wszystkim chciałam go obejrzeć, bo oczywiście duża promocja Netflixa, to jeden z takich sztandarowych tytułów w 2021 roku. Natomiast już zapragnęłam go strasznie obejrzeć, jak przeczytałam, co Ziemowit Szczerek ma na jego temat do powiedzenia, bo on go strasznie zjechał. Zuza, w ogóle to, jak ty go krytykujesz przy Ziemowicie Szczerku, to jest delikatne niezgadzanie się z
twórcami.
Może
jestem milsza. Ziemowit, pozdrawiamy cię serdecznie.
Pozdrawiamy cię serdecznie, ale rzeczywiście ta bardzo krytyczna recenzja mnie niesamowicie zachęciła do tego, żeby zobaczyć ten serial i przekonać się na własne oczy, czy jest tak źle. No i rzeczywiście, jeśli spodziewamy się po nim odniesień do rzeczywistości i komentarza na temat rzeczywistości, naszego świata, naszej Unii Europejskiej,
ale ja nie o tym.
W Europie, to one są
ale
banalne.
Ja nie o tym. To nie o banalne. To chodzi. Niech one sobie będą banalne. Tylko ta warstwa przygodowa też jest banalna i nieciekawa. Ja mam taki główny zarzut. To, że w takim serialu są banalne wnioski na temat rzeczywistości, no to ja nie oczekuję tutaj, wiesz, że po prostu Sławoj Żiżek pomacha nam jako jedno z plemion, tylko bardziej oczekiwałabym, że mnie wciągnie ta akcja, bo ja po to oglądam taki serial, żeby trochę się wczuć w tych bohaterów, żeby przejść z nimi jakąś przygodę, skoro nie za bardzo mogę się spotykać ze swoimi znajomymi i przeżywać własne. Wiesz, no, po co się ogląda te przygodowe seriale?
Ale nie intrygowało cię relacja Warwary z Keanu? Nie intrygowało cię to ten szef Wron, który wygląda jak, nie wiem, Ozzy Osbourne,
tak.
który jest takim wcielonym złem? Ta Liv i relacja z żołnierzami Szkarłatnej Republiki, czyli czymś na wzór wojska unijnego, na wzór NATO, takich właśnie oświeconych, robię tutaj duży cudzysłów, ludzi, którzy chcą z powrotem jakby przywrócić naturalny ład i porządek w świecie, który panował przed blackoutem. No tam są rzeczy, które jakoś mnie lubiącą rozrywkę, przygodówki i takie różne tutaj duże cytaty z popkultury jednak zainteresowały. Nie interesuje cię plemię femen?
To ja ci odpowiem inaczej. Odpowiem ci inaczej. Też pytaniem. Czy rozwiązanie któregoś z tych wątków fabularnych cię zaskoczyło?
Nie, ale nie tego oczekiwałam po tym serialu. Poza tym kończy ten sezon się tak, że na pewno po prostu dam sobie rękę uciąć, że obejrzę drugi sezon, bo jest ciekawi mnie, co się dalej wydarzy.
I niestety, jeżeli ty obejrzysz...
Chociaż wiem, co się wydarzy.
Jeżeli ty będziesz oglądać drugi sezon, to znaczy, że będziesz chciała o nim porozmawiać w podcaście, co znaczy, że ja będę go musiała obejrzeć. I tym smutnym
I państwo będą do tego musieli posłuchać.
I tym smutnym akcentem zakończmy tę część poświęconą serialowi Plemiona Europy. Jest to serial dostępny na Netflixie, a my nie jesteśmy zgodne co do tego, czy ten serial warto, czy nie warto oglądać.
Tak, a ja jestem zaskoczona, że musiałam za niego aż tak bardzo umierać.
Nowy Wspaniały Świat, czyli ekranizacja książki, o której chyba wszyscy słyszeli i pewnie wszyscy przeczytali. Wydaje mi się, że to jedna z takich książek.
1932, Aldous Huxley ją napisał. No i mamy tutaj kolejną adaptację książki, książkę przełożoną na język serialowy. No i cóż, co powiesz o tym serialu?
Dla stałych słuchaczy i słuchaczek nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że włączając ten serial się bałam. Bo jak wiemy, recenzowanie różnych seriali wiąże się u mnie z lękiem, szczególnie jeżeli jest jakieś dzieło popkultury, do którego mam duży sentyment albo duże oczekiwania. A jak usłyszałam, że ta książka zostanie zekranizowana i to przez Netflixa i to teraz, byłam... Nie, on nie jest zekranizowany przez Netflixa, tylko przez Peacock chyba.
Tak, tak, to jest taka platforma, która jest amerykańska i właśnie ten Nowy Wspaniały Świat miał być takim sztandarowym dziełem właśnie Peacocka. No i dużo mówi fakt, że Peacock postanowił skasować ten serial po pierwszym odcinku, po pierwszym sezonie.
No mi się zrobiło przykro, jak się dowiedziałam, że skasują po pierwszym sezonie, ale słyszę z tonu twojego głosu, że tobie nie.
Nie, nie, absolutnie. Ten serial mi się nie podobał i w takim razie znowu się będziemy kłócić, a myślałam, że się będziemy zgadzać teraz, tym razem, że tutaj już nie ma żadnej linii obrony dla Nowego Wspaniałego Świata.
Wiesz, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o oglądanie tego serialu, to ja go oglądałam tak samo, jak oglądam takie seriale, które są no, takie czysto związane z przyjemnością, z jakimś takim podążaniem za bohaterami. I ja tak obejrzałam Nowy Wspaniały Świat.
Dla tych, którzy może być może pierwszy raz trafili na Szkodę Czasu na złe seriale, czy to na antenie Radia Tok FM, czy to w internecie, teraz przetłumaczę Zuzi wypowiedź. Zuzia lubi Roman Sidła.
Ja lubię Roman Sidła i proszę bardzo, i tutaj cały na biało wchodzi Nowy Wspaniały Świat, bo Nowy Wspaniały Świat w tej wersji Peacock jest po prostu bardzo... Powiem tak, chamskim romansidłem.
No dobrze, to teraz odnieśmy się do tego, że to jest ekranizacja książki.
Nie odnośmy się do tego, bo to wszystko psuje.
Ale nie pierwszy raz mamy do czynienia z ekranizacją. My się akurat tutaj produkujemy na temat seriali, ale filmy też takie są. Kiedy mamy książkę, która ma drugie dno, która jest jakoś bardzo znacząca, która dużo mówi, dużo komentuje, zahacza o wątki polityczne i społeczne, a potem przerabia się ją na serial albo na film, no i niewiele z tej głębi zostaje. Tak było z Opowieścią Podręcznej. Zuza, nie protestuj, bo tak było, szczególnie po zakończeniu pierwszego sezonu. Tak było. Też było z Dziećmi z Dworca Zoo, które ostatnio omawiałyśmy, które z opowieści o młodych uzależnionych od narkotyków osobach no, zrobiły się takim Young Adultem w ładnych strojach. No i tutaj chyba wydaje mi się, że zaszło to samo, to znaczy z opowieści Huxleya o tym, jak może wyglądać świat, jak mogą wyglądać stosunki społeczne w takim na pozór idealnym społeczeństwie, zrobił się taki bardzo seksualny serial, bardzo sensualny, który niewiele nam mówi o tym świecie. Ja z niego nie wyciągnęłam nic głębokiego.
Nie, bo tutaj nic głębokiego nie ma w tym serialu. To w ogóle nie jest moim zdaniem o tym. I nawet ta seksualność tego serialu jest taka jakaś, nie wiem, to nie jest seksualność rodem z Gry o Tron, czy z Euforii, czy z... To jest taka seksualność trochę... Właściwie nie wiem po co do końca.
No dobrze, to trochę opowiedzmy. Jest Nowy Londyn, idealne miasto przyszłości, w którym żyje idealne społeczeństwo, podzielone na kasty, nazywające się alfa, beta, gamma, epsilon. Każdy z ludzi ma swój ma swoje przyporządkowane miejsce, ma swoją przyporządkowaną rolę. Alfy są najważniejsze, epsilony to sługi. I w tym świecie na początku poznajemy Marksa i Leninę, którzy jakoś do niego nie pasują, którzy się nie wpisują w ten właśnie idealny, bardzo uporządkowany świat. No i potem śledzimy trochę, jak ten świat powoli na naszych oczach zaczyna się rozpadać.
Istnieją też dzicy, to znaczy jest taki, takie miejsce, coś na zasadzie parku rozrywki, w którym ludzie żyją tak jak kiedyś, tak jak żyjemy my, gdzie pewne te zasady społeczne, które funkcjonują w Nowym Londynie, nie obowiązują.
No czyli i właśnie... monogamia i reprodukcja po prostu taka zwykła, ludzka, a nie przez zarodki, które się sztucznie rozwijają.
Tak, to znaczy to są takie normalne stosunki społeczne znane nam, ponieważ w świecie Nowego Londynu nie ma monogamii, każdy należy do każdego, a jeżeli masz jakikolwiek problem, jakąkolwiek wątpliwość, odczuwasz jakikolwiek lęk, dostajesz somę, czyli tabletkę, która wyrównuje ci poziomy, która pomaga ci zapomnieć o stresie, o różnego rodzaju innych niedogodnościach. Jeżeli jest ci bardzo źle, możesz łyknąć dwie albo innego koloru, w zależności od tego, jak bardzo twoje poziomy się zaburzyły. Wszystko jest ustalone, każdy zna swoje miejsce, nikt się nie buntuje.
No i dlaczego ci się ten serial podoba, powiedz mi, Zuza?
To jest trudne, bo rzeczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest dobry serial. I to nie zawsze jest tak, że ja z przyjemnością oglądam seriale, które są dobre, ponieważ te zabiegi, które są w tym serialu, są no, takie, to są takie tanie chwyty. Ale ja go oglądałam jak właśnie taką trochę komedię romantyczną, jak takie romansidło, ponieważ no, historia jest taka, że jest ta główna bohaterka, jest dwóch mężczyzn, jeden jest bardziej wpływowy, drugi mniej, jeden i chce jej pokazać świat, który jest tym światem dzikich, czyli tym światem miłości, monogamii, macierzyństwa, jest ten, który jest takim strażnikiem tego Nowego Londynu i też w jakiś sposób coś odczuwa do tej bohaterki. No i to jest, wiesz, to się tak oglądało pod tym kątem. Takim
Miałkim, nieciekawym.
Płytkim. Tak, to jest taki serial, ty mówisz na to seriale do sprzątania, więc zdecydowanie jest to serial do sprzątania, jeżeli już. I to jest taki prosty serial, żeby nie powiedzieć prostacki, ale oglądałam go z dużą przyjemnością, chociaż jak skończyłam go oglądać, to się zastanawiałam, po co go obejrzałam i czy na pewno
do programu, było warto. Do programu.
Do programu, do pracy właśnie, ale wiesz, no ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest dobra produkcja i że to nie jest dobry serial, ale jakoś weszłam w tę historię i wiesz, czasami się że tak powiem, domęczy do końca serial. On jest ładny wizualnie, tam jest niezła muzyka. On tak, wiesz, leci, ale jak mnie ktoś zapyta za pół roku, co tam było w tym serialu, albo czym się różnił od książki, to mimo, że książkę bardzo dobrze pamiętam, to nie będę pewnie potrafiła powiedzieć.
No ale jeśli pamiętasz bardzo dobrze książkę, no to jak możesz w ogóle przeżyć fakt tego, że serial ten zupełnie nie oddaje tego, czym ta książka była, jakby w ogóle nawet nie porywa się na zadanie sobie tych samych pytań. Już z twojego opisu można łatwo wywnioskować, że serial skupia się na dramatach i emocjonalnych przeżyciach tej klasy najwyższej i może jakimś mezaliansie, który tam zachodzi właśnie gdzieś w tej klasie wyższej pomiędzy alfami, betami, no i tym jednym dzikusem, który psuje system. A przecież... Nowy Wspaniały Świat był o tym, że ludzie się w pewnym momencie buntują, że był o odzyskiwaniu podmiotowości, że był o tym, co prowadzi ludzi do tego, aby podnieśli głowy albo wyszli ze swoich ról społecznych. Tutaj mamy, jakby nie powiedziano nam na przykład, dlaczego Epsilony się zbuntowały i urządziły krwawą rzeź. Nie wiemy, dlaczego dzicy w tym obozie, w tym parku rozrywki, o którym mówiłaś, też nagle zaczęły strzelać do ludzi z Nowego Londynu. Właściwie tego nie wiemy, to zostało spłaszczone i jest tylko jakimś zabiegiem fabularnym, który ma nas prowadzić przez historię Leniny i Marksa.
Ja po pierwszym odcinku wiedziałam, że ten serial ma niewiele wspólnego z książką Huxleya i po prostu te byty odłączyłam w głowie. Postanowiłam tego nie oglądać jako ekranizację, tylko jako o zupełnie nową historię, bo czułam, że to będzie rozczarowanie i że będzie mi bardzo trudno obejrzeć go do końca. Więc obejrzałam go jak czystą rozrywkę, wyłączyłam oczekiwania, wyłączyłam ten mój lęk, uznając, okej, oglądam komedię romantyczną. Bo właściwie już w pierwszym odcinku wiadomo, że o to chodzi. I że właściwie na ten temat jest ten serial. Ale powiedzieliśmy też o jednej rzeczy, że tam występuje jedna bardzo słynna aktorka.
O, bardzo się cieszę, że to poruszasz, bo właśnie też chciałam o tym powiedzieć. No jak ja się zdziwiłam widząc Demi Moore i w ogóle ile czasu mi zajęło, żeby się zorientować, że to jest ona.
Ja musiałam zgooglować, czy to na pewno ona.
Nie, no to ja akurat zobaczyłam na napisach końcowych, że ona tam występuje. Ale no faktycznie, szokujące to było. To jest epizod, ona występuje chyba w 2 odcinkach, nie więcej. Ale mam wrażenie, że to jest taki wabik platformy Peacock, która może powiedzieć, mamy serial z wielką amerykańską, hollywoodzką gwiazdą Demi Moore. No i taka dosyć nieoczywista jest w tej roli.
I wydaje mi się, że to jest akurat plus tego serialu.
Demi Moore, że jest plusem tego serialu?
I rola.
Tak, jak się już ją pozna, bo wygląda bardzo, jakby zmieniła się wizualnie i trudno jest rozpoznać tę aktorkę, ale jak już się wie, chociaż mi trochę zgrzytało, że ona gra matkę dorosłego mężczyzny, bo nie wygląda jednak na taką osobę, która miałaby mieć takie dorosłe dziecko.
No ale jak sprawdzisz jej metrykę, to wszystko się zgadza.
Tylko twarz nie pasuje.
Że tak powiem, o niepasującej twarzy zrobiłyśmy oddzielny odcinek, rozmawiając o serialu Od nowa z Nicole Kidman.
Tak jest, więc zostawmy ten temat i może przejdziemy do następnego serialu, a Nowy Wspaniały Świat można obejrzeć na Netflixie.
Wychowany przez wilki to serial, który jest dostępny na HBO Go, a takim najważniejszym promocyjnym hakiem, zachętą był fakt, że jest to projekt Ridleya Scotta.
Ridley Scott wyreżyserował bodajże pierwsze 2 odcinki tego serialu, a potem pałeczkę przejął jego syn, Lukas? Lukas? Luka? Coś takiego. Łukasz. Łukasz Scott.
Łukasz Scott. Jego syn Łukasz. Mamy sytuację, w której 2 androidy wychowują grupę dzieci. Są. No i z odcinka, znaczy z minuty na minutę, właściwie z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu, te dzieci umierają.
To jest serial oczywiście o świecie po apokalipsie, po zagładzie. Science fiction, mamy tutaj wysoką technologię, no i właśnie te 2 androidy mają za zadanie jakoś przetrzymać, zregenerować rasę ludzką. Nie wychodzi im to za bardzo, a jest ten problem, te dzieci im umierają. No i bardzo jest to ciekawe też w kontekście dzieł innych Ridleya Scotta. Ja nie chcę rozwijać tego wątku, bo mamy oddzielny odcinek na ten temat, to znaczy jest to twój odcinek, w którym gościł Piotr Kubica. No i tam rozkładaliście na czynniki pierwsze również w kontekście innych filmów Ridleya Scotta, właśnie Wychowane przez wilki.
I chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że ty nas porzuciłaś na ten odcinek, tylko byłaś wtedy na urlopie, więc nie jest tak, że masz jakiś tutaj protest o Ridleyu Scottie nigdy, tylko po prostu miałaś wtedy zasłużony urlop. Rzeczywiście tam żeśmy dużo na ten temat rozmawiali, no tutaj takie najważniejsze pewnie pytanie, które jest stawiane, to czy androidy mogą mieć uczucia i czy mogą funkcjonować jako ludzie, jako opiekunowie, opiekunki. No to nie jest serial wybitny niestety.
A mi się bardzo podobał. Ja jestem nim bardzo zachwycona. Przede wszystkim dlatego, że ten serial jakoś eksploruje temat ateizmu i teizmu i tego, co nam daje wiara w wyższą siłę, wiara w Boga. To też są takie tematy, które Ridley Scott z lubością porusza w swoich różnych dziełach, czyli jest religijność i androidy. To w 2 słowach streszczenie twórczości tego artysty.
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że i prawo, bo serial Sprawa Idealna i Żona Idealna to też są produkcje, w których on brał udział i które był głównym producentem, twórcą, showrunnerem.
A myślisz, że jakoś echa Sprawy Idealnej odbijają się w Wychowanych przez wilki?
Myślę, że może żony idealnej, bo w pewnym momencie miałam poczucie, że zabrakło jakiegoś planu i ciekawej kontynuacji tego, co zawiązał na samym początku.
Może tak. No zdecydowanie te dwa pierwsze odcinki, a szczególnie ten pierwszy, były ciekawe i trochę kolejne rozbijały mi moją koncentrację, moją uwagę i moje zaciekawienie tą główną historią. Natomiast ja myślę, że to jest porządny serial. Nie zastąpi on innych takich sztandarowych dzieł serialowych, które nam opowiadają o postapokalipsie, czy o science fiction, czy o fantasy, czyli to nie będzie druga Gra o Tron, to nie będzie drugi Westworld. Natomiast myślę, że to jest kawał dobrego serialu, ja jestem nim bardzo zaintrygowana. Nie wiem, czy on będzie kontynuowany, wiesz coś na ten temat?
Wydaje mi się, że ta historia jest skończona, no ale to, że mi się tak wydaje, to nie znaczy, że tak jest. Nie trafiłam na żadną informację, żeby miał być drugi sezon.
Ja nie lubię science fiction, nie lubię po prostu androidów biegających w obcisłych strojach, jakoś mnie to nie przekonuje, a jednak przy tym serialu zostałam i w sumie nie wiem dlaczego, może dlatego, że on jest dopracowany, on jest dobrze zrobiony, widać tam ten pieniądz włożony i jego się przyjemnie też wizualnie ogląda.
To prawda, no jest też bardzo ciekawa, silna postać kobiety androida i to jest też bardzo interesujące w tym serialu.
Ona jest fascynująca, naprawdę, jest przerażająca i fascynująca. I to, że ona z jednej strony jest matką, a z drugiej strony jest maszyną do zabijania. To jest tak prowokacyjne.
To prawda, to jest bardzo ciekawe, że cały czas po kulturze można uznać za prowokacyjne to, że matka jest nie tylko chodzącą miłością i czułością. Tak jak pamiętasz, zrobiło na nas wrażenie, że w Domu z papieru, który już dzisiaj wspominałam w tym odcinku, była jedna z policjantek, która była bardzo taka brutalna i okrutna i torturowała jednego z gangu, była w zaawansowanej ciąży i to też było zupełne przełamanie.
Tak jest. No i to jest chyba puenta dla naszej dzisiejszej opowieści o postapokaliptycznym świecie i antyutopijnym świecie. Wychowane przez wilki, dla odmiany można obejrzeć na HBO Go.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku, profil na Instagramie.
Można też odsłuchać naszych poprzednich odcinków, to wszystko w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Do usłyszenia we wtorek na portalu tokfm.pl i jak zawsze w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.